Małe dzieci, mały kłopot, duże dzieci, duży kłopot. Ten temat dzisiaj w programie z rodziną i do twarzy i obiecana przeze mnie przed przerwą przyjemność. Doszliśmy do dzieci dojrzewających, do dzieci mających swoje zdanie, buntujących się, nie wszystkie pewnie z jednakowym nasileniem i w jednakowych sprawach, ale generalnie gdzieś ten etap nie chce wyglądać inaczej. Dzieci zaznaczają swoją odrębność, swoją tożsamość, idą swoją drogą. Panowie, bogowie raz nieraz są strącani z piedestałów, mamy odstawiane gdzieś na bok. No to co dalej? Czyj to problem? Kłopot dzieci czy rodziców?
No cały czas mówimy o tym, że ten rosnący kłopot to jest kłopot rodziców, a ja myślę, że ten większy kłopot to on rośnie zgodnie z tym, co możemy przyjąć, czyli on jest większy dlatego, że my już więcej możemy i myślę, że jak już są więksi rodzice, to...
A to na tym to polega, że
tak, po prostu ten kłopot rośnie zgodnie z proporcjami. Dziecko potrafi wytworzyć więcej kłopotów, a i rodzic potrafi więcej przyjąć, no bo... Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której małe dziecko po urodzeniu generowałoby problemy typu 15-latka. No to po prostu to nie do przeżycia. Rodzic by tego nie wytrzymał. Więc myślę, że tu jest ten temat, ten mały kłopot, duży kłopot. To jest problem, to jest wyzwanie.
Aż tak przyszło mi na myśl jednak te kłopoty szkolne jeszcze przez krótką chwilę. Takie dwa przykłady z naszego życia. A propos autorytetów, bo no, dziecko się też mierzy z jakimiś autorytetami w postaci nauczycieli, prawda? I jedna z naszych córek na etapie przedszkolnym, kiedy pani pokazywała im w książeczce obrazek i mówiła: popatrzcie, jaki piękny jeleń i jego żona sarna. Nasze dziecko, 5-letnie wtedy, powiedział: pani Basiu, niech pani sobie doczyta, bo sarna i jeleń to inne gatunki.
Oczywiście.
No i tak. Pani to powiedziała, prawda, w formie tam dowcipu, a co to Zuzia. No mnie było głupie, że moje dziecko się tak odezwało do pani. No i tłumaczyłam ich w domu, że wiesz, nawet jak pani nie wie, to trzeba może przemilczeć, może delikatnie, a nie tak, że sobie doczyta. No nie wolno się tak. No i wtedy autorytetem była dla niej ja. Ona zrozumiała, że nie wolno się tak do dorosłego zwracać, że to było niegrzeczne. Poszła, przeprosiła panią następnego dnia. Natomiast właśnie w szkole zmierzyłam się z zupełnie czymś innym, że dziecko przychodzi do mnie i mówi tak: teraz mi nie powiesz, że pani tutaj jest mądra, bo ja tutaj wygrałam konkurs, a ona mi zamienia wiersz na etap wojewódzki. Ja się nie zgadzam, ja nie wystąpię w tym konkursie. Ja mówię, to nie wystąp, ale mówię, dlaczego ci zamienia? No ja właśnie nie wiem, idzie jej wytłumacz, że żołnierze wyklęci byli. No i słuchajcie, ja nie mogę tego w tym momencie tak zostawić, no bo coś wyniosła z domu, czegoś ją nauczyliśmy, tak? A pani tutaj po prostu wgniata ją w ziemię i mówi jej zupełnie coś innego, więc ja idę z tym dzieckiem.
Ale źródłem autorytetu jest dom, czyli
tak,
jest...
Tak, ale wiesz, to dla mnie była właśnie jedna z najtrudniejszych rozmów, bo ja w tym momencie praktycznie no, w obecności mojego dziecka, nie chcąc urazić pani, musiałam pani tłumaczyć, dlaczego moje dziecko powie ten wiersz o żołnierzach wyklętych.
Musiałaś po prostu zrobić coś, o czym teoretycznie mówiłaś parę lat
tak,
wcześniej.
Tak, dokładnie. No dokładnie. To było trudne.
No słuchajcie, dobra, ja rozumiem, że tam Sabina z Wojtkiem na razie się uchylają odpowiedzi, aczkolwiek swoje doświadczenia ze swoim dojrzewaniem też zapewne macie, więc pewnie mielibyście coś do powiedzenia. Jak to jest z tym przepoczwarzaniem się? Jurek mówi, możemy to znieść, bo już przygotowywani byliśmy przez tyle lat. No jak to jest? Można się przygotować na pewne zachowania, na pewne negowania, na pewne inne wzorce?
Ja myślę, że nie można.
Absolutnie nie.
Wszyscy się zgadzamy.
Tak, mimo że nasze dzieci są małe, to
wiecie już,
zaskakują.
Że nie można.
Oczywiście, ile książek czyta, dalej się czyta przecież. To nie jest tak, że człowiek nie szuka autorytetów, tak? I byliśmy i na spotkaniu z Państwem Gajda, tak? I byliśmy, czytaliśmy mądre książki, by uczestniczyliśmy.
I sami dojrzewaliśmy, i sami byliśmy nastolatkami.
Tak. No ale potem staje się, że powiem, rzeczywistość, tak? Stajemy przed jakąś sprawą, no i to... W której to książce było, tak?
Nie omówimy, słuchajcie, jakby wszelkich problemów tego czasu, ale jakby z waszej perspektywy, które są dla was takie, co rzeczywiście było kłopotem, taką najtrudniejszą sprawą do przejścia w waszych doświadczeniach, w dojrzewaniu waszych dzieci?
Ja myślę, że w ogóle już tu nawet było to kiedyś wspomniane, czyli pójście do pierwszej klasy, czyli zmiana w ogóle środowiska. Zmiana też z tego tak zwanego ciepełka przedszkolnego właśnie na zupełnie inne dzieci, które wywodzą się znowu z innych rodzin, z innych środowisk.
Konfrontacja ze światem.
Dokładnie tak. Mhm. To jest chyba dla dziecka przede wszystkim też, to jest szok.
Tak, myślę sobie, że chyba najtrudniejsze dla mnie były pierwsze kłamstwa. Czyli ja wiedziałam, że ona kłamie, tak? Nie chciałam jej jakoś przymuszać do powiedzenia prawdy, bo wiedziałam, że jak więcej będę drążyć, to ona tym bardziej się będzie zamykać w sobie. Co, kontrolować ją, biegać za nią i udowadniać jej, że mnie kłamie? To było dla mnie trudne właśnie, że uczyłam ją, że trzeba prawdy, a ona na tym etapie nie chciała mi wszystkiego mówić, więc uciekała w kłamstwo i coraz bardziej. I to naprawdę to było taka jedna z trudniejszych rzeczy, która mnie spotkała w wychowaniu.
Ja mam w głowie to, że najtrudniejszy jest ten element wyczucia, czy to już jest moment, w którym należy podjąć ostrą interwencję, czy należy jeszcze obserwować i tolerować, bo może jeszcze to nie jest ten moment. I to do dzisiaj mi towarzyszy jako największy stres w tym zakresie, bo wydaje mi się, że z jednej strony wymaga to trochę pokory wobec siebie, no bo chciałoby się mieć nad wszystkim wpływ, a z drugiej strony nie można też spowodować takiej sytuacji, że poprzez wyobrażenie, że ja jestem tolerancyjny, po prostu coś gubię, bo to jest tak bardzo wysoka odpowiedzialność, no i to rozgraniczenie jest najtrudniejsze, ono zostaje do dzisiaj, do teraz.
Ja myślę, że dla wielu rodziców i dla mnie i dla mojego męża też w tym okresie właśnie dorastania najtrudniejszą sprawą jest zachować spokój w takich sytuacjach. A przede wszystkim pracować nad swoim językiem, bo bardzo łatwo w tym okresie nasze już dorastające pociechy obrazić, poniżyć, powiedzieć tego typu słowa: ty zawsze, ty nigdy, nie potrafisz, kłamiesz ciągle, oszukujesz, nigdy ci nic nie wychodzi, ty jesteś taki jak babcia, dziadek, tato, wujek, przytaczamy różne osoby. I przede wszystkim znaleźć jakiś wspólny konsensus. Ja jestem zwolenniczką sytuacji takich, żeby gdy są największe emocje, to starać się w tych emocjach nie rozmawiać. Poszukać sobie takiej swojej oazy ciszy i gdy wygasną emocje, usiąść i rzeczowo porozmawiać. Już Asia kiedyś też na jednym spotkaniu o tym mówiła. I wówczas rozmawiając z naszym dzieckiem w tak trudnym okresie, jakim jest jego kolejny etap rozwoju, nie utracimy tego dziecka. Będziemy z nim zawsze. Takie jest moje zdanie.
Jak to jest z tą granicą, z tym wyczuciem też, to o czym Jurek mówił, kiedy można dać jeszcze czas na poobserwowanie, tak sobie w zasadzie czas na poobserwowanie, co się wydarzy, a kiedy nie można już, kiedy trzeba powiedzieć dość. W bardzo różnych sytuacjach życiowych, codziennych.
Znaczy ja myślę, że tutaj ta granica to jest granica jakby takiego typowego bezpieczeństwa danego dziecka, tak? No, do tej granicy przynajmniej ja wewnętrznie no, nie pozwolę przekroczyć pewnych zasad, tak? Czy jakichś tam norm przyjętych. Kwestii, nie wiem, no choćby wypuszczania w jakichś tam godzinach, na przykład coś takiego. No, wewnętrznie po prostu się to kłóci, więc kwestia bezpieczeństwa chyba tutaj jest najważniejsza dla mnie.
Pojawia się słowo, kiedy nie pozwolę. A co, kiedy już...
Ona ma 18 lat i mówi się, mam 18 lat! Zapomniałaś? Mogę ci poinformować.
Ja tak się słuchałem tego, co jest zazdrością tego, co Jurek mówił, bo słuchałem tak, że on ma takie duże poczucie pewności, że kontroluje to, co się dzieje i to tylko od jego decyzji zależy, czy wkroczy, czy nie. Ja mam ogromne poczucie bezradności z kolei, że i takiego poczucia, że mam taką świadomość, czy przekonanie, że moje dzieci z powodu, nie wiem, lenistwa, bez powodu zupełnie, marnują jakieś swoje szanse, jakieś swoje talenty, zaprzepaszczają coś, co być może już nigdy tego nie odzyskają, tracą wszystkim czas i ogromnie nad tym boleję, ale z drugiej strony też to, co Jurek bardzo, bardzo słusznie powiedział, że gdzie jest ta granica i to też ty mówiłaś właśnie o tym, że my próbując zrobić dobrze naszemu dziecku, możemy je poniżyć, możemy je totalnie zniechęcić do tych naszych planów. I przychodzi taki moment właśnie, gdzie powiedzieć stop. No ja jestem, dla mnie to jest żywy temat i bardzo trudny do omawiania, bo to się właśnie dzieje w naszych relacjach z dziećmi. To jest ten etap właśnie, który przeżywamy. Nie mam dobrej recepty i myślę, że w wielu momentach postępowaliśmy źle, no, że trzeba było to inaczej rozegrać. może po prostu trzeba czasami odpuścić sobie i pozwolić, żeby rzeczy działy się same, bo pogodzić się z tym, że nie na wszystko mamy wpływ, a nasze dzieci są autonomicznymi osobami i mają prawo do podejmowania decyzji, również błędnych czasami.
No, na szczęście nikt z nas nie ma patentu na doskonałość i te błędy czasami w wychowaniu dzieci też są jakąś nauką o życiu na przyszłość dla tych dzieci, tak? No, nikt nie jest idealny i one też nie muszą.
No oczywiście, że nie uwolnimy się od błędów wychowawczych, no bo cóż, to byłoby zbyt idylicznie.
Ale że nudne by było chyba.
Nudne gdyby. Byłoby smutne, z tym, że na co jeszcze chciałam zwrócić uwagę, że w tym momencie, w XXI wieku obserwuję pewne zjawisko, którego będąc nastolatką nie doświadczyłam, że tworzy się jakby klimat wyścigu szczurów. I klimat ostrej rywalizacji, widzę to akurat u młodzieży takiego okresu gimnazjalnego, choć już nie będzie gimnazjów, liceum, gdzie potem mamy przyszłych kandydatów w pracy, którzy, że tak powiem, chodzą jak rodząca się pycha. Utrudnia to później relacyjność w ogóle w komunikacji międzyludzkiej i tworzy się coś takiego jak snopkowatość. I to mnie zaczyna zastanawiać. Życie dla swojego ego ja, a nie dla innych i nie tworzenie relacyjności. To jest jakby wyzwanie XXI wieku i myślę, że może się tak podziać w perspektywie, że wiele dzieci będzie żyć indywidualnie w relacyjności jak komputer.
Tylko, że te dzieci też nie spadły z nieba, nie wzięły się z kosmosu, one wyszły z bardzo konkretnych rodzin, z bardzo konkretnego wychowania. Mówisz już tutaj o dorosłych dzieciach, prawda? O tym kolejnym etapie, w zasadzie ostatnim, tak? No bo jest dorosłość i ona w którymś momencie się zaczyna i potem już trwa. Dzieci są dziećmi zawsze dla rodziców. Jak zmieniają się te relacje z dziećmi? Jak zmienia się skala tych problemów właśnie na etapie rodzic, a dorosłe już dziecko? Dziecko, które już ma swoją tożsamość, które już ma swoje życie, swoją rodzinę. Pojawia się nowy wachlarz nowych możliwości, problemów, spraw do załatwienia, do uzgodnienia.
Jeszcze więcej sytuacji, w których pokora jest pierwszą rzeczą, która powinna nam przyjść do głowy. Dlatego, że jesteśmy już trochę częściej partnerami w rozmowach czy w różnych sytuacjach, ale też o wiele częściej jesteśmy w takiej sytuacji, że nic nie możemy zrobić, tylko zacisnąć zęby. Choćby widać było, że coś jest nie tak, to możemy tylko wyrazić swoje zdanie, a czasem nawet tego nie powinniśmy robić, tak mi się wydaje. To też trochę zależy od tego, no, jakiejś tam indywidualnej sytuacji czy relacji, ale tak naprawdę wtedy no, martwimy się inaczej, tak? Czyli te duże wyzwania z tytułu programu ciągle istnieją, ale są w innej przestrzeni. Tutaj znowu moim zdaniem wracamy do tego, że my mamy kłopot, tak? To znaczy dzieciom naszym na etapie dojrzałości takiej, no załóżmy do 30 lat, przynajmniej taką jestem w stanie ogarnąć, to wydaje się tak jak nam kiedyś, że jesteśmy co najmądrzejsi i po prostu nic im tam nie jesteśmy w stanie pomóc. I choćbyśmy widzieli, że pewne rzeczy niekoniecznie robią dobrze i szkoda po prostu tego czasu, o którym Andrzej mówił, że zepsują sobie coś tam, zrobią nie tak, no ale niestety to jest ich życie i oni podejmują decyzje, oni po prostu muszą to zrobić po swojemu.
Też pytanie takie, czy rodzice, jeśli nie przetrenowali się, to o czym mówił Jurek, czyli jakby nie wykorzystali tych wszystkich lat na uczenie się, czy trenowanie tej pokory i różnych innych umiejętności, to czy jest jeszcze na to szansa w takiej relacji dorosły rodzic, dorosłe dziecko?
Myślę, że zawsze jest szansa, tylko trzeba ją dać. Jedna i druga strona musi dać sobie tę szansę i jeżeli ją da sobie, to zawsze można to porozumienie znaleźć w każdym wieku. Myślę, że każdy okres jest dobry, żeby wrócić do relacyjności. Żeby wrócić, to przede wszystkim trzeba sobie przebaczyć, prawda? I jeżeli nastąpi proces przebaczenia czegoś, co było z naszej winy albo z winy drugiej strony, to jesteśmy znowu w stanie dalej coś budować.
Jakiego rodzaju są to najczęściej kłopoty? Czy to są takie sprawy relacyjne, o których tutaj mówimy? Typu, prawda? Ja, moja córka, mój zięć, wnuki, nie wiem, teściowie z drugiej strony, jakby ustalanie tego wszystkiego na nowo, tych relacji. Czy to musi być kłopotem? Bywa często?
Myślę,
też możecie z tej drugiej strony, no jeszcze jeśli
myślę,
dzieci macie małe.
Że może to być kłopotem, aczkolwiek sądzę, że w relacjach, które my mamy z dzieckiem dorosłym, ważne jest to, co było wcześniej, albo to, co spowodowało, że mamy obecnie jakieś relacje. Czyli po różnych perypetiach no, z synem prowadzę bardzo różne rozmowy i jakby ostatnia rozmowa dała mi dużo do myślenia, bo on się pytał o coś, co ma problem z relacjami z innymi ludźmi, czyli mówi, że ludzie się z czegoś tam tłumaczą, coś tam próbują wyjaśnić, ale przecież po co i dlaczego, bo przecież i tak zrobią źle i tak dalej. No ja mówię, wiesz, no najłatwiej mi wytłumaczyć na twoim przykładzie. I zaraz uświadomiłem, że jak mu odpowiadałem na to, że jestem już w stanie mówić mu niekoniecznie językiem, z którym muszę się z wieloma rzeczami liczyć i że mam na tyle doświadczeń między nami, że mogę operować z nim tak, jakby on był absolutnie dorosłym człowiekiem, stroną taką, takiego partnerstwa z zewnątrz, ale równocześnie jesteśmy na takiej relacji, gdzie jestem w stanie dużo rzeczy więcej powiedzieć, ponieważ się bardzo dobrze znam. I mówię mu tak, że no wyobraź sobie tą sytuację w naszej relacji, czyli mówię mu tak, popatrz, ty coś wiesz, ja ci mogę to przypomnieć, ale czy ty to zastosujesz? To zależy od ciebie. No i zrobiła się długa cisza po filmie. No właściwie masz rację, no chyba to już rozumiem. Zaczynamy rozmawiać wtedy, kiedy jest refleksja na ten temat. A więc zmierzanie w relacjach dorosłe dziecko, rodzic, do tego, żeby wprowadzać sporo takiego odniesienia refleksji nad jakimś wydarzeniem. Czy w ogóle móc popatrzeć na jakieś wydarzenia, nie na coś, co nas dzieli, tylko jako coś, co nas połączyło. To wcześniej już mówiliśmy o tym, że dobrze jest nie używać słów zawsze, nigdy i tak dalej, ale też bardzo istotne jest to, żeby zarówno w małym wieku, jak i w starym wieku patrzeć na to, że potępiamy zachowanie nigdy człowieka. Nie ma potrzeby. Ja jestem w stanie synowi powiedzieć, uważam, że to, co robisz, jest złe. I myślę, że on jest w stanie to przyjąć, tak? Przyjąć dlatego, że ma głębokie przekonanie, tak sądzę, że moja relacja do niego jako do osoby jest stała, stabilna i nie zmienię tego z powodu tego, że nie lubię tego, co on robi. To jest rzecz, która moim zdaniem jest fundamentem relacji dorosłych.
A to są już rozmowy między partnerami. To, o czym tutaj psycholog Iwona Solecka-Detyna mówiła, coś, co jest niepożądane na tych wcześniejszych etapach, a może inaczej, jeśli za szybko to partnerstwo jakby takie między rodzicami a dziećmi tak gdzieś na siłę jest realizowane, no to pytanie, czy to rzeczywiście ma szansę się zrealizować w taki dojrzały sposób już w tej relacji dorosłe dziecko z rodzicem?
Myślę, że nie. Byłam sama świadkiem. Dawno temu, to z 20 lat temu byliśmy, jeszcze nie było naszej córki. To było w Danii, w takiej dzielnicy Christiania. I tam spotkaliśmy ludzi, którzy żyją inaczej, czyli narkomanów typowych, i rozmawiając z nimi po prostu stwierdziliśmy, że były to osoby, które były wychowywane bardzo liberalnie, bez żadnych zasad, choć pochodziły te osoby z domów często bardzo majętnych, ludzi wykształconych. I po prostu no, stało się tak, że rodzina się rozwaliła, dzieci wybyły z tych domów i nie było żadnej szansy na to, żeby się wzajemnie porozumieć. I takie życie tym ludziom odpowiadało. Aczkolwiek nie wiemy, czy po iluś tam latach nie nastąpił moment takiej refleksyjności i ci ludzie również pokochali pieniądze jak ich rodzice. I wyszli z tej Christianii i zaczęli normalnie się uczyć, pracować, żyć i mieć normalne rodziny.
Jeżeli dali radę. No?
Dali radę.
I jeszcze chciałem nawiązać do tego, co mówi Jurek, bo bardzo uważnie go słucham. Mówi ciekawe rzeczy. Ja myślę, że tutaj znaczenie ma może nawet nie partnerstwo, bo na tych wczesnych etapach to, o czym Iwona mówiła, to nie ma sensu takiej relacji budować, nie o to chodzi, tylko bardziej o zbudowanie takiego poczucia bezpieczeństwa u dziecka, że moja relacja do tego dziecka, moja miłość nie wynika z tego, że to dziecko zrobiło to czy tamto, że zupełnie od tego niezależne, że dziecko nie musi zasłużyć na moją miłość, tylko że ta miłość jest właśnie bezwarunkowa i nawet jeżeli zdarzy się temu dziecku popełnić coś, czego nie akceptuje, to nie zmieni faktu, że ja to dziecko będę kochał i myślę, że to jest ważne,
czyli żeby stałość uczuć,
przekazać
prawda,
taką pewność, tak, i bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa dziecku, żeby ono o tym pamiętało, niezależnie od tego, co się wydarzy. A przecież nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie perypetie życiowe nasze dzieci spotkają. No mogą się różne rzeczy wydarzyć.
Ja już sobie myślę o tej tożsamości płciowej, o której Iwonka mówiła, że właśnie dla matek pewne etapy dorastania córki mogą być trudne, bo tam w wieku 15, 17, 18 powiedzmy, córka neguje matkę bardzo często, bo coś jej się w matce nie podoba, ona by chciała inaczej, albo coś jej się w matce tak podoba, że ona chciałaby tak, a nie daje rady, prawda? I wtedy boksuje matkę, bo właśnie musi zbudować te swoje ja. Natomiast ja doświadczam właśnie już u najstarszej córki, bo wyszła z domu w październiku, czegoś innego. Ja to nazywam odcinaniem pępowiny. Ja to czuję, jak ona po prostu odcina tą pępowinkę. Naprawdę, czuję to, że ona odcina tą pępowinkę. No i dobrze, że odcina, tak? No nie kłócimy się, tak, już nie ma takich afer jak w wieku 15 lat. Natomiast ja czuję to odcinanie pępowiny, widzę, że ona chce być zupełnie odrębną kobietą, która będzie stanowiła o sobie, będzie gotowała tak jak chce, prawda? Nawet jak tam zadzwoni i zapyta o coś, będzie prowadziła dom tak jak chce. I to jest cudowne, tylko ja muszę sobie uświadomić, że tak właśnie jest. Że ona musi tę pępowinę odciąć, żebyśmy obie były szczęśliwe i mogły budować tą więź pewnie na nowo, bo trochę inaczej niż dotychczas.
I tą wizję odcinanej pępowiny, która myślę już bardziej obrazowo się nie da. Kończymy dzisiejszą audycję zatytułowaną Małe dzieci, mały kłopot, duże dzieci, duży kłopot. Dużo jeszcze moglibyśmy na ten temat mówić, ale musi na razie wystarczyć tyle, ile powiedzieliśmy. Zresztą zapraszam w każdej w zasadzie odsłonie tego programu, któryś z tych elementów jest realizowany. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za to spotkanie, za rozmowę. Przypomnę, dzisiejsza audycja od jutra na stronie doxa.fm w zakładce z rodziną mi do twarzy. Natomiast za tydzień temat ja i moi synowie. Gościliśmy już tutaj w studiu mamy, które opowiadało o swoich córkach, o tych relacjach na różnych etapach, a za tydzień mamy i ojcowie, którzy mają samych synów, no i jak ten męski świat wygląda w takiej domowej odsłonie, o tym poopowiadamy. Zapraszam serdecznie, a dzisiaj już dziękuję Państwu za uwagę i moim gościom tutaj w studiu i psycholog Iwona Solecka-Detyna z poradni psychologiczno-pedagogicznej przy ulicy Niedziałkowskiego w Opolu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu.
Joanna i Andrzej Żelowscy byli naszymi gośćmi. Sabina i Wojtek Gmińscy, dziękuję Wam.
Dobranoc.
I Marzena i Jurek Mikowie, pięknie dziękuję.
Dobrej nocy.
Pozdrawiamy i do usłyszenia.
W każdą środę o godzinie 20 w Radiu Doxa program Z rodziną mi do twarzy. Zaprasza Ewa Szyndler.
Sponsorem audycji jest Lesafr Polska S.A., producent drożdży babuni do słodkich wypieków.